Co by pan profesor polecił mi jako, pochlebiam sobie, młodemu miłośnikowi historii? Co jest najważniejsze w nauce historii, w myśleniu o historii?
Myślę, że trzy cechy. Wyobraźnia, bo żeby odnaleźć siebie, swoje emocje, swoje uczucia w życiu, które minęło dawno temu, w życiu innych ludzi, wczuć się jakoś w tamto życie, które minęło i spróbować zobaczyć je jak żywe, do tego potrzebna jest wyobraźnia i poszukiwanie dzieł, które tej wyobraźni używają. Po drugie, oczywiście rzetelność historyczna, więc wierność prawdzie, dążenie do zachowania tej wierności, do konfrontowania źródeł, unikanie tendencyjności. Ale w pewnym napięciu z tą drugą cechą, trzecia cecha, która wydaje mi się też ważna, ale dająca się pogodzić z tą pierwszą, a mianowicie zachowanie nadziei w spojrzeniu na przeszłość. Jeżeli w przeszłości widzimy tylko i wyłącznie powody do pesymizmu, argument niejako do samobójstwa, że było tak źle, że wywodzimy się z tak złej wspólnoty, że powinniśmy się tylko wstydzić, to niewątpliwie tego rodzaju lekcja historii może nas zaprowadzić tylko pod ścianę, to znaczy tam, skąd już nie ma żadnego rozsądnego ruchu. A więc nadzieja płynąca z przeszłości, którą zawsze da się w niej także znaleźć, w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach, bo bez niej nie chcielibyśmy mieć dzieci, bez niej nie chcielibyśmy przedłużyć naszego gatunku. I takie spojrzenie na historię, w którym odnajdujemy jakieś powody do nadziei, one mogą być bardzo różne, oczywiście każdy odnajdzie je po swojemu, ale proponowałbym jako trzeci składnik tej najkrótszej lekcji historii, o którą pan pyta.
A jakbym pana profesora zapytał o ten składnik nadziei, jaki jest istotny dla pana profesora, to co by to było w historii Polski?
Sądzę, że fakt, że Polska, która powstała w takim, a nie innym miejscu historycznym i geopolitycznym między większymi od siebie, silniejszymi i starszymi od siebie wspólnotami, bo i wspólnota ruska uformowała się około 100 lat wcześniej i była kilkukrotnie liczniejsza od wspólnoty polskiej, i wspólnota krajów, plemion germańskich, o wiele wieków starsza od polskiej i także silniejsza i liczebnie, i kulturowo, na początku bezdyskusyjnie silniejsza kulturowo, ścierały jak dwa wielkie koła młyńskie to, co było pomiędzy nimi. To, że nie udało się zetrzeć wszystkiego pomiędzy tymi dwiema wielkimi wspólnotami naszych sąsiadów, że przez 1000 lat Polska obroniła swoje miejsce, że dzisiaj jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy 1000 lat temu, jak spojrzymy na mapę historyczną państwa Mieszka i Bolesława Chrobrego, i że jednocześnie udało się zmienić przez dzieje Polski krajobraz większy nawet niż tylko nasze obecne granice, bo nie byłoby Ukrainy, nie byłoby Białorusi za naszą wschodnią granicą, nie byłoby Litwy, śmiem twierdzić, gdyby nie właśnie lata Rzeczpospolitej, wspólnej Unii, której efekt najważniejszy to dyfuzja cywilizacji, powiedziałbym, przeniesienie pewnych doświadczeń cywilizacji łacińskiej na te obszary i zmiana świata ruskiego, prawosławnego na tym obszarze w świat przejściowy, w świat mieszany, którym jest miejsce dla innych tożsamości, dla nowych narodów. To jest dla mnie jakieś wspaniałe doświadczenie naszej tradycji, ufundowanej na jeszcze jednej specyficznej wartości, która tworzy swego rodzaju podrozdział wielkiej europejskiej historii, a mianowicie wolność jest tutaj, wolność obywatelska, wolność republikańska jest tutaj szczególnie ważna, szczególnie intensywnie przeżywana. Cóż z tego, że w świecie tylko szlachty przez kilka wieków. Ale w żadnym innym zakątku Europy tak wielu ludzi, bo blisko 5-10% społeczeństwa, nie cieszyło się tak wielką wolnością, jak właśnie przez wieki tutaj w Polsce. I to także jest specyfika warta podkreślania. Historia Polski jest historią wolności i walki o wolność.